Wiecie, kiedy się modliliśmy w środę, do serca takie coś mi przyszło. To nie jest temat mojego kazania, ale chcę tak w skrócie powiedzieć takie coś. Taka przyszła mi zrozumienie, jakieś takie echo jest dziwne. Nie wiem, czy to, co to. Może być, no jak wam nie przeszkadza, to. I przyszło takie mi zrozumienie właśnie wagi daru proroczego w Kościele. Wczoraj, znaczy tydzień temu, wiecie, też był taki niesamowity był czas i potem myśmy na tam parę osób się spotkali, jeszcze rozmawialiśmy, tak jakoś wszystkich serc tak był poruszony jakiś taki, dziś znowu jakaś taka mobilizacja, żeby więcej szukać Boga, jakaś taka wiara świeża, jakieś poruszenie, że coś Bóg chce zrobić. I wiecie, to zostało uwolnione tak naprawdę przez kilka osób, które wstały i podzieliły się tym, co odebrały w czasie uwielbienia w sposób proroczy. Tak? Agnieszka też podzieliła się wizją, którą miała, nie wszyscy byli, to wam powiem, miała wizję, jak po prostu, że jesteśmy takimi pochodniami w Świdniku i tak chodzimy. To jest biblijne, bo Izajasz mówi, że Bóg czyni swoje sługi pochodniami ognia. I mówi, widziała nas, jak tak chodzimy po Świdniku, jak te pochodnie i wtedy Bóg dmuchnął. I to wszystko huknęło, zapaliło się wielkim ogniem. To jest wspaniałe. I teraz wiecie, jak patrzymy na historię Izraela, i to właśnie mi się wtedy w modlitwie przypomniało w środę. Wiecie, kiedy były takie momenty, że Izrael słabł. Po prostu ręce opadały, dzieło pańskie słabło. Co wtedy Bóg czynił? Wzbudzał proroków. I prorocy przychodzili, na przykład czytamy to, jeśli chodzi o rolę Zachariasza. W księdze Ageusza na przykład, w innych, tak? I wtedy Bóg wzbudzał słowo prorocze. I wiecie, nieraz to tak jest, tak mówi ta historia, że jedno słowo prorocze było w stanie sprawić, że Izrael znowu po prostu wow, wracamy do Boga, po prostu dołączamy do dzieła Bożego, chcemy odbudowywać świątynię, chcemy coś angażować się w dzieło Boże. To jest niesamowite, jak to czytamy, jaką moc ma słowo prorocze. I modliliśmy się o to i błogosławiliśmy każdą osobę, która jest w Kościele z darem proroczym, żeby Bóg to rozwijał, żeby, wiecie, bardzo tego potrzebujemy. Bardzo. Potrzebujemy słów proroczych. Ja powiem wam, że ja dzisiaj właśnie coś takiego miałem w czasie uwielbienia, że zacząłem śpiewać w językach. I za tym przyszły już emocje. I wiedziałem, że ja śpiewam, że to już jest poselstwo w językach. Już się nawet zastanawiałem, może mikrofon wezmę, nie? Ale i w tym czasie Emilka zaczęła śpiewać. Zaczęła właśnie śpiewać to, że nie to, co ja chcę, ale to, co ty. I Emilka to była tłumaczenie. Ja cały czas śpiewam to samo. I ja to czułem. I w tym momencie ja sobie myślę, ludzie, może wziąć mikrofon, ale my nie wiem, czy ktoś będzie miał tłumaczenie. W tym momencie Emilka zaczyna to śpiewać cały czas. I ja wiem, że to było tłumaczenie. I ja czułem właśnie w tym wszystkim taką tęsknotę serca Bożego. Jak Bóg tak właśnie mówi, przyjdź, chodźcie do mnie. Przychódźcie, ja tak bardzo chcę was błogosławić, tak wiele mam dodania dla was. Przychódźcie bliżej, głębiej, szukajcie mnie, przybliżajcie się. Po prostu takie coś czułem i właśnie, i tak jakby to był wyraz właśnie tej tęsknoty, tak jakby z nas to było też to, co Emilka zaczęła śpiewać, czy później Asia też zaczęła śpiewać. Też wierzę, z natchnieniem proroczym to było. Czy modlitwa, czy wręcz proroctwo, tak? I to jest to, co myślę, że mówię o tym, abyśmy wszyscy się modlili, czy się zgromadzamy, czy się modlimy w naszych indywidualnych modlitwach, po prostu wołajmy, prośmy Pana o to. Okay? Paweł mówi, starajcie się o większe dary ducha. Mówi, wszyscy możecie prorokować w Kościele. Wszyscy. Dlatego, że Duch Chrystusa jest duchem proroctwa. A każdy z nas ma Ducha Chrystusa. A ten Duch jest powiedziany, jest duchem proroctwa. Tak mówi Słowo, więc wszyscy z nas możemy prorokować. Może kiedyś tak będzie. Takie spotkanie, że będziemy wszyscy prorokować. Chcę dzisiaj mówić o Kościele jako o ciele. Jako o duchowym ciele Jezusa. I zaczniemy czytać, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu różnie przejawia, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I teraz 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest członkiem, ale wieloma. Nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wiecie, Paweł, ja nie wiem, czy on miał jakiś, gdzieś się otarł o jakieś wykształcenie medyczne, później się przyjrzymy, że on naprawdę później będzie mówił rzeczy związane z anatomią ciała. Wiemy, że Łukasz był jego przyjacielem, z nim podróżował, Łukasz był lekarzem. Może mieli jakieś rozmowy w tym temacie, dlatego Paweł takie obrazy nam też przekazuje, ale chcę wam powiedzieć tak, w momencie, kiedy człowiek się naradza na nowo, kiedy przychodzisz do Chrystusa, pokutujesz, oddajesz Mu swoje życie, On ci przebacza wszystkie grzechy, przyjmuje cię, czyni swoim dzieckiem, wkłada w ciebie swego ducha i w tym momencie umieszcza cię w ciało. Wszyscy zostaliśmy powołani do ciała, którego On jest głową. I tu teraz werset mówi, 18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Każdy z nas jest jakimś członkiem, dla którego Bóg przeznaczył miejsce według Jego woli. Ja nie jestem w stanie wymyśleć dla ciebie miejsce w tym ciele i rolę funkcjonowania, jaką masz wypełnić. Chciałbym pomóc ci w tym, odnaleźć to, ale Bóg umieścił członki tak, jak On chciał. Dlaczego? Dlatego, że On jest głową tego ciała. Jeśli byśmy popatrzyli na Kościół, to jest całe ciało, a głową jest Chrystus. I ta głowa, ona umieściła członki tak, jak chciała. Co to znaczy? To znaczy, że każdy członek ma z góry określone działanie przez głowę. I teraz, wiecie, na przykład w 2 Koryntian Paweł mówi, że kiedy narodziłeś się na nowo, wszystko stało się nowym. Tak? A on mówi jeszcze jedną rzecz. Jeśli znaliśmy się według ciała, to już się nie znamy. Co to znaczy? To znaczy, że ty już nie jesteś zwykła Asia. Ja na przykład może Asię bym znał, tak, czy Anię, tak, znałem przed nawróceniem. A to nie jest ta Ania już. Paweł mówi, my nie znamy siebie już dłużej według ciała. Jak mam znać Anię? Mam znać jako część ciała z tą funkcją, której Pan jej powierzył. I w duchu widzieć ją jako moją siostrę, ale też widzieć ją przez to, jak Bóg umieścił ją w ciele i jaką dał jej funkcję. I to się tyczy każdego z nas. I Duch Święty pragnie, abyśmy wszyscy, aby każdy z nas był świadomy, jaką jest częścią ciała. Jakie jest moje miejsce w tym. I wiecie, każdy z nas, jeśli chce życie przeżyć w sposób pełny, spełniony, szczęśliwy, potrzebuje tego. Potrzebuje odnaleźć swoją rolę w tym ciele. Potrzebuje utożsamić się z tym, jestem częścią ciała. Potrzebuje innych, ale chce odnaleźć swoje miejsce usługiwania innym. Chce wypełnić przeznaczenie, jakie Jezus ma dla mnie, umieszczając mnie w tym ciele. I teraz słuchajcie, to co on tu mówi o darach duchowych, tu jest powiedziane, a w każdym różnie przejawia się duch. Wszystko to zaś sprawia jeden ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Nie ma członka w tym ciele, który nie miałby nic do roboty, który nie miałby żadnej funkcji, które by było zbędne. Taki on tak jest, tak, wyrostek robaczkowy. Nie wiem, słaby ja jestem z tego, ale nie wiem, czy on ma jakąś funkcję. Wiem, że jak coś się z nim dzieje, to trzeba go usunąć, no ale nie ma takich wyrostków robaczkowych w ciele Chrystusa. Nikt z nas nie jest takim wyrostkiem. Jesteś czymś, teraz posłuchaj, każdy z nas jest członkiem, który jeśli nie działa, to w jakiejś mierze ciało jest upośledzone. Halo? Zdrowe ciało w połączeniu z głową działa tak, że wszystko jest żywe. Wszędzie płynie zdrowa krew, wszystko jest odżywiane i każdy członek działa, współpracuje z innymi. I to jest super, to jest doskonałe ciało. Jezus pragnie takiego kościoła. John Bevere powiedział, że średnio między 10-20% ludzi odnajduje swoje miejsce i żyje. To jest tak, jakby 20% członków mego ciała miało życie, a 80% nic nie przejawiało żadnego życia. W takim momencie się leży, nie wiem nawet, czy się jeszcze dycha, nie? Trudno mi to powiedzieć, nie jestem lekarzem. Ale jeśli 20% członków mego ciała by działało, to ja teraz leżę, jestem pod kroplówką. Jaka jest mowa o tym, żeby takie ciało dokonało czegoś wspaniałego? Ja myślę, że też to, co było mówione o czasach ostatecznych, o tym, co Bóg chce zrobić z Kościołem, to ma być ciało. I wiele było proroctw w tym temacie. To już nie będzie taki czas gwiazd pojedynczych. To będzie czas ciała. Tommy Hicks miał wizję, która 3 razy mu się powtórzyła. On widział ciało. On widział ciało, które powstało. Kościół, gdzie jedni drugich wspierali, podnosili się, żyli w miłości i każdy przejawiał te Boże życie. Do tego jesteśmy powołani. Do tego jesteśmy powołani. Nie 2-3 osoby, które w kościele coś działają, reszta przyjdzie raz na tydzień, siądzie, super, wyjdzie, posłucha piąteczka, po prostu nie. Nie. Ja nie mówię absolutnie z jakimś oskarżeniem. Nie? Może właśnie my liderzy za słabo jakoś, żeśmy się poruszali też w Bożym namaszczeniu, żeby pomóc wam znaleźć te obdarowanie i chcę tego więcej, chcę o to się modlić, ale to jest to, żebyśmy siebie zachęcali. I powiem wam, że jest powiedziane, że te życie płynie do ciała kiedy? Kiedy ciało jest połączone z głową, tak mówi Kolosan. A całe ciało połączone z głową, tak? Jest połączone z głową, z której płynie życie do całego ciała. Jeśli pragniesz przejawiać te życie, odnaleźć tę swoją funkcję, odnaleźć swoje miejsce, być świadomy tego i doświadczać, że to Duch Święty przez ciebie płynie i wypełnia tą rolę, którą masz w ciele. To drogą do tego jest połączenie z głową. Z nią płynie życie do całego ciała. I ja, mi się bardzo podoba to, Hal Watchman Nee, on dał taki przykład, że właśnie, że my wiemy, że z głowy do ciała, do członków idą rozkazy przez układ nerwowy. I on powiedział, Watchman Nee, że takim układem nerwowym w ciele Jezusa jest Duch Święty. Jest Duch Święty, który jest cały czas połączony z Jezusem, który jest Jezusem w pewnym sensie, bo Chrystus stał się, ostatni Adam stał się duchem dającym życie, tak? Jest mowa o duchu Chrystusa. Oni są jedno. I teraz, kiedy my podłączamy się pod prowadzenie Ducha Świętego, kiedy Duch Święty wypełnia nasze życie, Duch Święty zgodnie z tym, jak chce głowa, prowadzi mnie. I wiecie, i wtedy to się dzieje w sposób naturalny. I inni zaczynają widzieć w tobie życie, i zaczynają widzieć, w jaki sposób to życie się przejawia. I to jest proste. I nawet nie trzeba proroc wtedy. To jest proste. O, ten jak coś normalnie powie, to powie. A ta, ty widziałaś, jak ona często słowami proroczymi sypie? Co się potem dzieje? Jakie zbudowanie, jakie życie? Ale to są różne rzeczy. Wiecie, że gościnność jest darem? Zachęcanie jest wymienione jako dar. Możesz mieć taki dar, że ktoś ma doła, a jak ty go odwiedzisz i pół godziny z nim pogadasz, ty wychodzisz i ten człowiek jest w innym miejscu. Depresja odchodzi. Beznadziejność odchodzi. To jest dar. Coś, co Bóg ci dał, czego Kościół potrzebuje. Oczywiście już w ogóle nie mówimy o tym, że jeśli żyję poza Kościołem, to w ogóle jaka mowa o tym, że ja jestem w ciele i że to będzie działać, tak? Wiecie, to nie jest tak, że Bóg mi dał prorokowania i ja w domu jadę, modlę się i sobie przed lustrem, ale ty będziesz namaszczony i proroctwa jadę. To w ogóle ludzie, no po prostu, nie? Zdarza się tak. Mi się tak zdarzało, że modląc się w domu, na przykład miałem poselstwa w językach do siebie. Zdarzało się. Ale to nie jest norma, tak? No na tym nie możemy skończyć, bo to tak fajnie, jak ktoś dał taki obraz, tak? Że to wtedy taka jedna część ciała jest wypasiona, że takie ramię takie napakowane, a reszta taka po prostu chudziutka, nie? To chore będzie. Także Bóg umieścił w ciele członki, jak chciał. I teraz, wiecie, po co to mówię? Wiecie, czego ja pragnę? Żeby każdy z nas zapragnął. Ja chcę to znaleźć. Panie, ty umieściłeś mnie tak, jak ty chciałeś. Pokaż mi to znaleźć. Co to jest? Czym obdarowałeś mnie, co ma przynosić życie twojemu ciału? To powinno być pragnienie każdego z nas. Kiedy o tym rozmawiamy i teraz to słyszysz, natychmiast to normalne powinno być. To co to jest? Gdzie to jest? I tak jak mówię, najczęściej w naturalny sposób, jeśli przychodzisz i łączysz się z głową, po prostu jego życie zaczyna płynąć, to co Jezus powiedział, że mu nic beze mnie uczynić nie możecie. Ale jeśli we mnie trwasz, przyniesiesz wiele owoców. Więc kiedy na co dzień masz takie życie normalne, starasz się żyć z Jezusem, chodzić z Jezusem, to będzie w naturalny sposób objawiało się w twoim życiu. I teraz powiem wam, jeśli byśmy mieli takie spotkanie, gdzie te 100% tego działa, to ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, co się wtedy dzieje. Teraz zobaczymy drugi fragment, który o tym mówi. To jest Efezjan, 4 rozdział. Ale to może będziemy czytać z uwspółcześniony, bo tam jest coś takiego fajnego, czego nie ma w tym przekładzie brytyjskim. Efezjan 4 od 1 wersetu. Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. To jest to. Twoim powołaniem. To jest też to. Jeśli się zastanawiasz, jakie jest moje powołanie. Twoim powołaniem jest być częścią ciała Jezusa Chrystusa. To jest powołanie. Zostałeś powołany, by być częścią ciała Jezusa Chrystusa. I to wymaga pewnego stylu życia. I chcę jeszcze tak powiedzieć, że w tym jest spełnienie. Może być tak, że na przykład pójdziesz robić jakiś biznes, będziesz miał powodzenie, ale nie znajdziesz tego, nie będziesz miał pełni szczęścia. Dlaczego? Bo to jest przeznaczenie, do którego On cię powołał. To jest ta nadrzędna rola, po co ty teraz jesteś zbawiony. Aby być częścią tego ciała. Aby funkcjonować według Jego planu w tym ciele. To jest tak ważne. I to przyniesie ci pełnię spełnienia w życiu, szczęście. Z całą pokorą, drugi werset, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Ta słowa więź, przeczytam wam, więź więzadeł, przez które członki ludzkiego ciała są połączone. I przeczytam wam, bo sobie, co to jest w ogóle więzadło? Więzadła są to pasma tkanki łącznej, włóknistej, zwartej, dobrze, Ula? które wzmacniają połączenia stawowe. A także ograniczają przestrzenie i otwory między szczególnymi stawami. Paweł mówi, starając się zachować jedność ducha w wiązadłach pokoju. Więc pokój, bo teraz tu przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jeśli już jesteśmy tymi członkami i każdy z nas ma jakąś funkcję, potrzebujemy być połączeni. Żeby nie było. Piotr Grzesiak mi opowiadał, jak wiecie, tak się dzieje, na przykład dzieje się w innych religiach. Jak był taki Piotrek nad morzem, tam gdzieś w ośrodku Hare Krishna, oni mieli takiego, mieli namaszczonego guru, że on jak szedł na plażę, to codziennie musieli go składać do kupy, bo on leżał i jego były zestawów powyrywane jego części ciała. Takie miał namaszczenie. Ale tu mamy mowę o tym, że my potrzebujemy być złączeni. Jeśli to ciało ma funkcjonować, ono potrzebuje. My wiemy, tak? Mamy stawy. Ania wie, jak to jest, jak jakieś wiązadło strzeli jedno i fajnie nie jest, już ciało nie działa, nie? I właśnie mamy stawy, mamy ścięgna i mamy wiązadła. I wy wyobrażacie, że Paweł wszystkie te rzeczy wymienia w swoich listach? Dlatego ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi. Czy on sam miał jakieś wykształcenie, czy przez tą relację z Łukaszem on to zdał, bo w tamtych czasach podejrzewam, to nie była taka nauka oczywista dla wszystkich, tak? Że występują takie części anatomii ciała. Więc tutaj już widzimy coś takiego, że starając się zachować jedność ducha w tej więzi pokoju. I przeczytam jeszcze wam dwa wersety, gdzie to występuje, w Kolosan są oba. Kolosan 2,19. Nie zmieniaj może, tylko czytam. A nie trzyma się z głowy, to jest mowa o nas. Może z kontekstem przeczytam. 18, Kolosan 2, 18, 19. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się podstawnie cielesnym sposobem myślenia. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. To jest znów obraz Kościoła, który daje Paweł. Że wszyscy trzymamy się głowy i co wtedy? Z której całe ciało od Jezusa, odżywiane, wespół zespolone przez stawy, ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Co są tymi stawami i ścięgnami? Właściwe relacje. To, co czytamy w Efezjan 4,3, pokój, Miejcie pokój między sobą. Pokój Ducha Świętego. To jest coś, co mnie łączy z drugim bratem, z drugą siostrą. Spotykamy się, modlimy. Ja nie mam nic przeciwko tobie. Mam pokój, widzę cię, cieszę się. Jesteśmy razem. Tworzymy ciało. Kolejny taki, drugi właśnie werset, gdzie to jest wymienione słowo. I to jest kaliber. Kolosan 3,14. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią, więzadłami doskonałości. Więc to, co w doskonały już sposób łączy nas jako poszczególne członki w ciało, jest miłość. Miłość agape. Owoc Ducha Świętego zwany miłością agape. Kiedy miłość ta Ducha Świętego wypełnia członki ciała w Kościele poszczególnym. Jest to niesamowita moc. Niesamowita moc. I tego potrzebujemy, abyśmy działali tak, jak Jezus chce, aby działał Jego Kościół. I wracamy do Efezjan 4 i czytamy dalej 4 werset. Jedno jest ciało, jeden jest duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jedno jest ciało. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad, ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. I teraz 7 werset. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I teraz wam przeczytam tłumaczenie tego słowa na miarę. To jest metron z greki. Metr jest od tego. Metron. I ten metron dokładnie znaczy tak. Słuchajcie, tutaj taki jest opis. Miara, przyrząd do pomiaru, naczynie do przyjmowania i określania ilości rzeczy suchych lub płynnych. Pręt pomiarowy. Określony zakres, część odmierzona, pomiar lub limit, domyślnie ograniczona część. Mi się najbardziej podoba te naczynie, które tu jest mowa, naczynie do przyjmowania i określania ilości rzeczy suchych lub płynnych. Czyli masz jakąś butelkę litrową i to jest miara. I teraz tu w tym 7 wersecie czytamy, a każdemu z nas, jako temu członkowi w ciele Chrystusa, została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Czy każdy otrzymał tyle samo? Nie. Nie. I Paweł w Rzymian 12 mówi na przykład tak, nie? Aby każdy z was miał o sobie mniemanie, myślał o sobie stosownie do miary, którą Bóg mu udzielił. I to jest to. Co Bóg mi dał? Do czego Bóg mnie przeznaczył? Jakie dary On mi dał? Ja chcę myśleć o sobie stosownie według tego, jak On myśli, nie jak ja myślę. Ja mogę myśleć za dużo o sobie, mogę myśleć za mało. Myślę, że w Kościele większość ludzi myśli za mało. No ja taki słaby, ja się do niczego nie daję. To w ogóle nie jest tak. W momencie, kiedy zostałeś zbawiony, Chrystus ma dla ciebie miarę. I ta miara łaski to jest właśnie te miejsce w ciele i to, do czego On cię przeznaczył i to, jakie dary On ci daje. I każdy z nas otrzymał tą miarę. Jakąś miarę. Odnajdź ją. Zacznij o sobie myśleć stosownie do tego, jak Bóg o tobie myśli i do czego Bóg cię przeznaczył. Tu jest piękne te świadectwo, mi się przypomina żony Tima Lacheya, Beverly. Kiedy ona po prostu miała problem ze strachem i ze wstydem. I tylko ona mówi, ja będę tylko szkółki prowadzić dla dzieci. A siostry już ją zapraszały. Chodź, przyjedź do nas do kościoła, podziel się z innymi siostrami. Chodź na konferencję. Chcemy, żebyś usłużyła u nas na konferencji dla kobiet. Nie, Pan mnie tylko powołał dla dzieci. I kiedy pojechała na konferencję i poszła, rozmawiała z pewnym usługującym i powiedziała, mówi, no wiesz, ja tak się zachowuję, tak mam. Mówi, co ty myślisz? On mówi, naprawdę chcesz wiedzieć, co ty myślisz? Mówi, tak. Mówi, prowadzisz egzystencję żółwia, który jak tylko coś fajnego ma się zacząć dać, to się chowa do skorupy. I mówi, siostro, jeśli ty chcesz, aby wypełniło się w twoim życiu to, do czego Bóg cię przeznaczył, ty musisz pokutować. Musisz to odrzucić, bo to zatrzyma powołanie w twoim życiu. Wiesz, jak to się skończyło? Wiecie, jak się skończyło? Była doradcą dla dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych od spraw rodziny. Występowała w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie przed liberałami broniła tego, jak broniła obrazu rodziny prawdziwego. Jeździła na konferencje, gdzie były po kilkadziesiąt tysięcy kobiet na tych konferencjach. W taką podróż zabrał ją Duch Święty. To była miara łaski, którą Jezus dla niej przeznaczył w ciele. Ale to było zatrzymywane przez jej wstyd i strach. Kto tu może siedzieć? Nie. Rozumiecie? Dlatego słuchajcie, nie znamy siebie już według ciała. Ja nie chcę patrzeć na was jak na normalnych, ciesnych ludzi. Ja chcę przez objawienie Boże widzieć, do czego Bóg was powołał. Kim jesteście według miary, w którą Chrystus ci udzielił. To potrzebujemy odkryć i uwolnić to potrzebujemy. Dalej, ósmy werset. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, i to właśnie odnosi tej miary daru, posłuchajcie, zobaczcie, jest mowa o tym, że każdy otrzymał miarę daru według łaski Chrystusa. I dalej ósmy werset. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Ta miara łaski to są dary, które Chrystus daje każdemu swemu dziecku. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, by wypełnić wszystko. I on ustanowił, i teraz zaczyna się mowa o ciele Jezusa, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami, innych nauczycielami. To jest mowa o tych pięciu urzędach i to już jest ta miara. Niektórzy z nas mają tą miarę łaski, aby być gdzieś w jednej z tych pięciu służb, ale to jest mniejszość Kościoła. Te pięć służb zawsze to jest mniejszość Kościoła. I teraz po co jest te pięć służb? Posłuchajcie. 12 werset. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, czyli te pięć służb Jezus daje jako dar dla Kościoła, aby te pięć służb działało tak, aby każdy w Kościele doszedł do miejsca posługiwania. Po to oni są. Nie żeby zrobić wszystko za wszystkich, żeby być gwiazdami i my to zobaczcie, jak jesteśmy namaszczeni i wspaniali, nie. Oni mają służyć ciału Jezusa, aby każdy doszedł do miejsca swojego posługiwania, aby każdy odnalazł te życie w połączeniu z Chrystusem, gdzie Duch Święty płynie jak rzeka żywej wody przez ciebie, w tej mierze łaski, do której On cię przeznaczył. Dziękuję, Olga. Naprawdę mi to pomaga. Dziękuję. I 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Więc Bóg dla Kościoła ma miarę. Bóg przeznaczył miarę dla Kościoła. Tą miarą jest pełnia dojrzałości Chrystusa. Co to znaczy? Że ciało Chrystusa dochodzi do wieku, gdzie jest w stanie doskonałym. Jest w pełni sił, jest zdrowe, wszystko działa. To jest pełnia Chrystusa. I teraz powiem wam tak, nikt z nas indywidualnie tego nie znajdzie. Nie ma szans. To się dzieje tylko w ciele, w zbiorowości w Chrystusie, jako Jego ciele, w Kościele. Wtedy my razem możemy poznać tą pełnię. Dlaczego? Dlatego, że ja mam tylko jeden elemencik w tym ciele, który działa. Ale jeśli chcę poznać pełnię Chrystusa, potrzebuję was i tego, co On w was umieścił. To jest niezbędne, jeśli chcemy doświadczyć pełni Chrystusa. Jeśli my pragniemy to miasto zdobyć, Nie zrobią tego dwie, trzy osoby. Zrobi to Kościół, który żyje jako ciało Chrystusa w posłuszeństwie i połączeniu do głowy, którą jest Chrystus. Tylko w taki sposób. I tym jest przebudzenie dla mnie. I tylko tym jest przebudzenie. I dalej, czyli dochodzimy do tej pełni, tak? Chrystusa, 14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc, i teraz słuchajcie, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. I teraz dlaczego? I z Niego, i 16 werset, z Niego, i teraz słuchajcie, bo to taki, tu jest troszkę trudny ten werset w tym właśnie tłumaczeniu uwspółcześnionym, ale jest bardzo fajny. Z Niego, czyli z Chrystusa, całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka, każdego, to jest mowa o każdym z nas, czyli dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, czyli do tego, co ci Chrystus udzielił, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Kościół lokalny w Świdniku sam siebie może budować przez działanie każdego członka zgodnie z tym, jaką Chrystus udzielił miarę każdemu z nas. Jeśli ja przychodzę, ja zaczynam funkcjonować w tym, co On mi dał i na przykład w relacji z Nim, w modlitwie, On coś mi daje, ja od Niego coś biorę, przychodzę do kościoła, tym się dzielę, ja dołączam do budowania ciała Chrystusa. Ale każdy z nas dołącza. Każdy z nas. Każdy coś dostaje. Ja nie mówię, że to się dzieje w każdą niedzielę i powiem wam właśnie, tutaj sobie tak myślę, bo kiedy ja na przykład wspominałem nasze kiedyś grupy domowe, sobie myślę, jak to przenieść na niedzielę? I wiecie, dotarło do mnie, tego się nie przenieść na niedzielę. Spotkania niedzielne mają całkiem inną funkcję. Całkiem inną. Dlatego jest niezbędność grup domowych. Tam jest miejsce, gdzie my se nawzajem tak se możemy dawać. Naprawdę. No tu ciężko jest z tym, rozumiecie? Ja mówię, nas jest mało, ale sobie pomyślcie, są zbory. Kiedy to słyszałem, człowiek o tym mówił, to jest człowiek, który jest jednym z liderów i prorokiem w kościele, który ma 400 tysięcy. Wyobrażacie tam sobie, że w niedzielę każdy z 400 tysięcy ma coś zrobić? Nie wiem, ile takie spotkanie by trwało, ale na pewno większość z was by wyszła przed końcem tego spotkania. To jest niemożliwe. Ale ten kościół jest podzielony na grupy. I każdy jest w grupie domowej, gdzie jest 10-15 osób. I tam te życie płynie. I tam możemy się budować. Dlatego myślę, my musimy tak skończyć, że znów będą te grupy takie domowe, gdzie, wiecie, kiedyś właśnie Ryszard zrobił wspaniałą rzecz. Ja pamiętam, to był jeden z najlepszych okresów takiego, tego w kościele, kiedy on właśnie zrobił tak, że, pamiętasz, Jurku, że postanowił grupy domowe i każdy miał sobie wybrać kilka grup domowych. Nie wiem, u ciebie też, Jurku, chyba była, tak? W domu, no. Ja wiem, że właśnie do Mirka chodziłem, tak? Do Madzi, taty, nie? To był wspaniały czas. I było ileś tych grup i każdy miał po prostu zadecydować, gdzie ma pójść, ale każdy miał, ale miałeś gdzieś chodzić. Sobie wybierz, gdzie chcesz, ale wybierz, ale chódź tam. I naprawdę to było wspaniałe. I to naprawdę niesamowicie działało na rozwój Kościoła, na życie Kościoła. Najczęściej właśnie w takich zborach, które rosną, dzieło ewangelizacji dokonuje się tam, w tych grupach domowych, nie na niedzielnych nabożeństwach, ale tam, gdzie po prostu jest łatwiej po prostu, tak? Jest łatwiej, jest czas porozmawiać, tak? Po prostu pomodlić się o każdego i tak dalej. Więc tu jest właśnie, z Niego całe ciało harmonijnie złożone i tak dalej, zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu do budowania samego siebie. Jeszcze chcę wam przeczytać o tej mierze parę wersetów. Łukasz 6,38 na przykład, Jezus mówi tak, to jest bardzo ciekawe słowo. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną, przelewającą się, dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzona. Tutaj Jezus mówi o tym, że jeśli ty będziesz dawał siebie innym, to mówi, że dadzą ci taką miarę, jeszcze raz przeczytam, jak to Jezus, jakich słów używa. Dawajcie, a będzie wam dane. I mówi, miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną, przelewającą się, dadzą wasze zanadrze. Chcesz w tym chodzić? Chciałbyś mieć każdego dnia przelewające się Boże życie w tobie? Taka miara, że się leje, po prostu za dużo, po prostu wylewa się cały czas. Fiu, fiu, fiu. Rzeki wody żywej walą z ciebie na wszystkie strony. To dawaj. Zacznij od tego, co masz. Oddać to. Może to jest mała rzecz, ci się wydaje, ale to jest niezbędne dla Kościoła. To jest niezbędne. Twój dar jest niezbędny. To jest, powiem wam, to, co powiedziałem, to zdanie, ono jest, ma niesamowitą wagę. Jeśli jeden z nas nie funkcjonuje, to ciało jakiś procent ma ułomności. Jeśli jeden cierpi, cierpi całe ciało, jest powiedziane. Jeden członek z nas nie przejawia tego daru, który Bóg mu dał, tego życia i my wszyscy mamy trochę w plecy. I może przyjść taki czas, że ja czegoś potrzebuję i nie mogę tego znaleźć. A to gdzieś jest. To w kimś z nas gdzieś jest. Coś, czego ja potrzebuję, dlatego że to ciało samo siebie buduje. Zgodnie z tym działaniem każdego członka. I taki na przykład werset też Jezus, słuchajcie. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. To jest fajny werset. Bóg daje mu ducha bez miary. I tu oczywiście też Jezus mówi o sobie. W tym momencie, jakbyśmy zobaczyli na kontekst, ale to jest też do nas. Jeśli Bóg się do czegoś powołuje, Jezus, tak, jego Bóg też, on wtedy mówił tak akurat w tym momencie życia, kiedy głosił Ewangelię. Wypełniał te powołanie. Mówi, moim pokarmem jest spełnić to, do czego on mnie przeznaczył, tak, i dokonać jego dzieła. Tak powiedział Jezus. I on w tym się poruszał. Teraz poruszając się w tym, mówi, wiecie, mówi, ja głoszę słowa Boże. On mnie do tego posłał, ale Bóg udziela mi ducha bez miary, kiedy ja to robię. Więc ten duch płynął i płynął i płynął. I tu jest mowa o tych wszystkich uzdrowieniach, o których my czytamy. To jest to. To jest ta manifestacja miary ducha, że tego końca nie było temu. Po prostu nie było końca. No. Wszyscy, co przychodzili, brali z tego. Nawet do tego stopnia, że on się nie musiał wszystkich modlić, tylko niektórzy go gdzieś podeszli, dotknęli. Dziękuję. Tak? To jest ta miara ducha, którą Bóg mu dawał. Dobrze, wiecie co, bo w sumie nie będę już może przedłużał za bardzo. Myślę, że to starczy. Najbardziej czego właśnie ja pragnę, to żebyśmy my zapragnęli odnaleźć tego. Żeby każdy to zobaczył. Że każdy jest potrzebny. Że każdemu coś Bóg daje. I jeśli na przykład jest gdzieś coś takiego, że gdzieś powiedzmy nie bardzo wiesz, tak, co to jest i tak dalej, to nie łap absolutnie jakiegoś, nie wiem, poczucia winy czy doła, nie? To absolutnie nie. My po to jesteśmy, żeby sobie pomagać. I wiecie, to jest też bardzo ważne, bo to nieraz tak działa, że jeśli widzisz coś w czymś, że to w kimś działa, gdzieś ta manifestacja ducha, to jest bardzo ważne. Powiedz to tej osobie. Podziękuj. To jest ważne. Ktoś coś zrobi, że cię to podniesie, że cię to zachęci, zbuduje. Powiedz. Wiecie, my nieraz oczywiście też, pycha jest zła, ale myśmy po prostu poszli w drugą stronę do skrajności. To jest chore. Wiecie, ja kiedyś, ja go błogosławię, on był wspaniałym dla mnie człowiekiem, ale miałem takiego pracodawcę, powiem nieskromnie, ale to jest oczywiste, że byłem najlepszym pracownikiem jego. No tak. I wiecie, że on mi nigdy nie powiedział: Piotrek, że dobrze coś zrobiłeś? I byli tacy, co robili 1/3 tego, co ja w czasie dnia. I dlatego, że im to tak wychodziło, to on chciał ich zachęcać. I mówi: super, super, nie? A ja robiłem 3 razy tyle, co oni. On mi nigdy nie powiedział: super. On mi nawet nie powiedział, że dobrze. Najlepsze, co usłyszałem, mówi: może być. Oczywiście mi to nie przeszkadzało, ale tak nie powinno być w Kościele. Nie powinno. Zachęcajmy siebie nawzajem. Zachęcajmy siebie. Jeśli widzisz, że druga osoba coś zrobiła, że gdzieś Duch Święty kogoś użył, po prostu złóż jej świadectwo. To wiesz, że to pomoże? To jej pomoże. To ją zachęci. To ją utwierdzi w tym, że wow, Bóg mnie użył gdzieś. Bóg mnie użył, tak? Więc miejmy takie postawy względem siebie.